teraz będziecie mieli okazję posłuchać rozmowy, którą przeprowadziła Natalia Kurasińska z doktorem Jarosławem Ochem odnośnie sytuacji w Ukrainie. Zapraszamy.
Jest z nami w studiu już pan doktor Jarosław Och, politolog i wykładowca Ateneum. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Porozmawiamy sobie dziś o obecnej sytuacji w Ukrainie. I chciałabym zacząć od rzeczy bardziej inflacyjnych. Na moment obecny, bo sprawdzałam przed chwilą, mamy dziś poniedziałek, żeby nie było nieporozumień. Poniedziałek, dokładnie godzina 16:53, jak nagrywamy. Obecny kurs rubla wynosi 3 grosze. Jeden rubel kupimy za 3 grosze, a 1 euro kupimy aż za 5 zł, więc bardzo mocno to wszystko spadło i podskoczyło. Co pan myśli w tym kontekście? Jakby, czy możemy się spodziewać, spekulować kolejne tak duże zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi też o złotówki na euro i czy wiadomo, z czego to wynika?
Szanowni państwo, ja nie czuję się komfortowo, kiedy pani mnie zapytuje o problemy natury ekonomiczno-gospodarczej, bo ja jestem tylko politologiem. Natomiast oczywiście polityka w bardzo istotny sposób jest powiązana z gospodarką i ekonomią i myślę, że każdy, nawet laik, ma świadomość tego, że pewną konsekwencją, istotną konsekwencją dla nas, obywateli, wydarzeń, które trwają ponad w tej chwili już chyba prawie 250 godzin w Ukrainie, jest to, że spada wartość złotego, bo złoty nie jest najsilniejszą walutą w Europie i w świecie. Wartość złotego spada, bo po prostu jest olbrzymia niepewność inwestorów i nikt nie ma pewności, co się w Ukrainie będzie działo, jak długo to potrwa, jaki będzie zakres tych wydarzeń z punktu widzenia nas, Polski. Z drugiej strony doskonale widać również, jak bardzo te sankcje, które zastosował świat zachodni, uderzają w gospodarkę rosyjską. Nie działa od kilku dni giełda. Jest bardzo ograniczona możliwość ściągania produktów z zachodu. Te produkty stały się bardzo drogie. W ciągu kilku dni euro i dolar podrożały o kilkaset procent. No i na to pytanie, nie wchodząc w szczegóły, odpowiedź wydaje mi się najprostsza. Zarówno słaba wartość złotego, jak i słaba wartość rubla to prosta konsekwencja po pierwsze wydarzeń w Ukrainie, wojny, a po drugie tego, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo to potrwa i czym się to wszystko dla nas zakończy.
A czy z punktu widzenia pana jako politologa, czy w obecnej sytuacji Polska powinna czuć się zagrożona, tak samo jak inne państwa nadbałtyckie?
Ja jestem politologiem, ale nie jestem ekspertem ani od problematyki bezpieczeństwa, ani od problematyki stosunków międzynarodowych, jak również nigdy się nie interesowałem dużo bardziej szczegółowo tematyką wschodu. Mam natomiast takich ekspertów w gronie swoich przyjaciół, w gronie uczonych, którzy od lat zajmują się tylko tą tematyką. Dodatkowo są to nie tylko naukowcy, tu z Ośrodka Gdańskiego, choć nie tylko, ale są to również moi koledzy, którzy są generałami, którzy zajmują się i teorią, i praktyką bezpieczeństwa. I ja od kilku dni zadaję im właśnie to pytanie, które pani byłaby mi łaskawa zadać. Oni odpowiadają w ten oto sposób, że z jednej strony niewielkie jest prawdopodobieństwo, aby noga żołnierza rosyjskiego stanęła na polskiej ziemi, a więc by, mówiąc wprost, Putin zdecydował na to się, by wojska rosyjskie przekroczyły granice państw NATO, a więc w tym granice Polski. Z drugiej strony, kiedy ich dopytuję, czy to oznacza, że mam prawo do stuprocentowego poczucia bezpieczeństwa jako Polak, jako obywatel państwa polskiego, mówią mi nie. Że choć to ryzyko narażenia naszego państwa na atak Putina jest znikome, to jednak ono jest najwyższe po roku 89. I każdy, kto przygląda się wydarzeniom, głównie na wschodniej polskiej granicy, musi to zauważyć i dostrzec, bo po pierwsze nigdy ta granica wschodnia nie była tak nasycona wojskami polskimi, ale i wojskami NATO jak ostatnio. Po drugie, ta granica permanentnie 24 godziny na dobę jest monitorowana, latają drony, samoloty, te śmigłowce. Po trzecie, są różnego typu działania podejmowane, o których z powodów oczywistych głośno się nie mówi, ale przygotowują się i polskie władze państwowe, polityczne, jak i władze i struktury wojskowe również na scenariusz negatywny i krytyczny. Oby on oczywiście nie miał miejsca, ale myślę, że dzisiaj każdy, kto mówiłby o stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa naszego państwa i nas samych, dla mnie byłby optymistą, i te optymistą, który nie ma świadomości ryzyka, który dzisiaj jednak się pojawia. Proszę łaskawie zwrócić uwagę, że Władimir Putin jest dzisiaj politykiem nieobliczalnym. Dominują emocje, irytacja, złość. To, co miało trwać kilkanaście godzin, trwa dużo dłużej, a to powoduje u niego prawdopodobnie chęć udowodnienia wszystkim, i to nie tylko w przestrzeni międzynarodowej, ale również w przestrzeni Rosji, że ten plan musi zakończyć się sukcesem, bo Putin tak wymyślił i tak chce. No a to oznacza po pierwsze ryzyko zastosowania nowej kategorii broni, która będzie dużo bardziej skutecznie i dramatycznie niszczyła miasta ukraińskie i eliminowała ludność. Oznacza to również ryzyko ataków na cele cywilne po to, żeby gasić ducha narodowego u obywateli Ukrainy. Jest ryzyko ataku na infrastrukturę energetyczną, gazową, ciepłowniczą. No i chyba bardzo prawdopodobny atak na infrastrukturę telekomunikacyjną, bo jak doskonale widzimy, obywatele Ukrainy heroicznie się bronią, perfekcyjnie się organizują, a byłoby to dużo bardziej trudne. Nie twierdzę, że a wykonalne, ale byłoby to dużo bardziej trudne bez możliwości korzystania z telefonów komórkowych. A więc prawdopodobnie Władimir Putin ma tę świadomość i zrobi wszystko, aby te możliwości organizacji, komunikacji w istotny sposób ograniczyć. No i wreszcie myślę, że również z powodów, o których sekundę temu wspomniałem, czyli próba zgaszenia ducha narodowego Ukraińców, zrobi wszystko, aby ograniczyć możliwości funkcjonowania mediów ukraińskich, mediów, które pokazują bohaterską postawę i żołnierzy ukraińskich, i ludności ukraińskich, mediów, które mają bardzo istotny wymiar, tutaj powiedziałbym, propagandowy, i to w takim bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa, bo są tym bodźcem, który przekonuje obywateli Ukrainy, że opór ma sens, że nie jest tak, jak niektórzy prowokowali, że Rosja to potentat, który szybko i skutecznie rozprawi się z Ukrainą i jej narodem. Innymi słowy, tak długo, jak obywatele Ukrainy będą w swoich mediach widzieć obrazy bohaterskiej postawy, tak długo, mam nadzieję, duch walki i oporu nie zginie. Ale to Putinowi nie pomaga, tylko bardzo mu przeszkadza. Dlatego mi się wydaje, że bardzo prawdopodobny jest również atak na infrastrukturę medialną. Ale zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że w momencie, kiedy Władimir Putin jest targany takimi emocjami, to w sytuacji, kiedy człowiek działa emocjonalnie, bardzo trudno działać racjonalnie. I to jest dzisiaj główny problem analityków od bezpieczeństwa i od Rosji, że niezwykle trudno jest odpowiedzieć na pytanie, co zrobi Putin, jakie będą jego kolejne kroki, kiedy się zatrzyma, czy się zatrzyma i czy Ukraina będzie ostatnim jego celem w tej agresji, czy za chwilę pojawią się inne cele, bo w ostatnich miesiącach, dniach, miesiącach, latach Władimir Putin nie krył marzeń o powrocie do wielkomocarstwowej, przepraszam, Rosji. Nie krył również swej irytacji związanej z tym, że w połowie lat 80. wpierw Gorbaczow, a później Jelcyn pozwolili krajom Europy Środkowo-Wschodniej na wejście na drogę przemian demokratycznych, co oznaczało wyjście ze strefy wpływów sowieckich. Putin tego nie zapomniał i dzisiaj ja nie pokuszę się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy te działania w Ukrainie będą działaniami, na których się zakończy eskapada Putina, czy pojawi się apetyt na republiki nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. No a kto wie później, czy nie na Polskę, bo w ostatnich wypowiedziach Władimira Putina bardzo często Polska była przywoływana właśnie w kontekście kraju, który zupełnie niepotrzebnie został wypuszczony z sowieckiej strefy wpływów.
Właśnie poruszył pan również temat NATO i nieprzewidywalności Putina. No i Polska oczywiście jest w Unii Europejskiej. W ostatnich dniach Ukraina złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej, a państwa, które przez długi czas deklarowały neutralność, neutralne być przestały. Czy myśli pan, czy właśnie z punktu politologicznego, czy tutaj jest jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, czy może, który może bardziej rozjuszyć jeszcze działania Władimira Putina?
Ciąg przyczynowo-skutkowy widać na przysłowiowy pierwszy rzut oka. Na pewno konsekwencją tego, co robi Putin od 24 lutego, jest to, że po pierwsze świat zachodni zjednoczył się przeciwko Rosji tak skutecznie jak nigdy wcześniej dotąd. Po drugie, że świat zachodni od słów przechodzi do czynów, czyli bardzo konkretne działania, sankcje, choć oczywiście nie brakuje tych, którzy twierdzą, że powinny być one na jeszcze wyższym poziomie. Ale też po trzecie, to co chyba zaskakujące, ani II wojna światowa, ani różnego typu inne konflikty nie wytrącały na przykład Szwajcarii z przekonania, że warto zachować neutralność, a towarzyszowi Putinowi to się udało. To znaczy Szwajcaria zaangażowała się w dostawy broni dla Ukrainy i to ewidentnie konsekwencja działań Putina. I bardzo podobnie widziałbym dokładnie w tym samym kontekście to, co robią państwa skandynawskie typu Szwecja i Norwegia, kraje, które prezentowały doktrynę neutralizmu politycznego, militarnego, a w tej chwili bardzo szybko chyba i skutecznie przekonują się, że ta niewielka odległość plus pewnego rodzaju również, szczególnie dla Finlandii, przeszłość historyczna powoduje, że oba te kraje, ale w szczególności Finlandia, nie mogą mieć stuprocentowej pewności, że nie staną się obiektem agresji. I dla tych krajów obecność w NATO wydaje się być wysoką gwarancją tego, że Putin tego nie zrobi. Dla mnie ta korelacja jest oczywista, że nie byłoby takiej postawy Szwajcarii, nie byłoby takiej postawy Szwecji, Finlandii, nie byłoby również narastającego sceptycyzmu wśród polityków niemieckich do Rosji i do Putina, gdyby nie wydarzenia ostatnich 250 godzin.
A czy również wspomniane sankcje, które są na Rosję nakładane, mają według pana jakikolwiek sens tak naprawdę? Czy one faktycznie coś wnoszą, czy może być faktycznie refleksja wtedy, że kurczę, chyba pora się zatrzymać, bo nie wiem, nie wypłacimy się, czy raczej Putin ma je gdzieś, mówiąc kolokwialnie?
No to jest bardzo kontrowersyjne zagadnienie i bardzo trudny temat do jednorodnego opisania. Z jednej strony świat zachodni nie może tylko i wyłącznie prezentować deklaracji i oświadczeń. Od słów warto przejść do czynów i te sankcje są takim świadectwem pewnej konsekwencji. Z drugiej strony oczywiście te sankcje w głównym mierze dotykają zwykłych obywateli, a nie Putina i jego towarzyszy na Kremlu. Myślę, że Putin nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji w związku z tymi sankcjami. Z drugiej strony jednak można by się zacząć zastanawiać, czy przypadkiem te sankcje nie powodują w swej konsekwencji i tego, że przeciętnemu obywatelowi Rosji żyje się gorzej, a nie lepiej. Ja wskazałem w tej naszej dzisiejszej rozmowie już na to, że spadła wartość rubla, a więc chyba każdy, nawet ten średnio rozumiejący aspekty ekonomiczno-gospodarcze, powinien rozumieć w Rosji, że za swoją pensję można kupić mniej dolarów i mniej euro niż przed inwazją. Do tego dochodzi cała masa sankcji, które powodują, że przeciętny obywatel Rosji za chwilę nie będzie mógł bardzo wielu produktów pochodzących ze świata zachodniego nabyć. I to nie z tych powodów oczywistych, czyli natury finansowej, ale z tych powodów, że te produkty będą niedostępne. Do tego można powiedzieć, zamknięta przestrzeń powietrzna wokół Rosji albo dla Rosji powoduje, że również jakaś część, niewielka, ale jednak część obywateli Rosji zostaje uwięziona w klatce. Nie złotej, ale jednak, bo tak jak do tej pory widzieliśmy chyba wszyscy na wakacjach, że wokół nas na leżakach, w restauracjach, w barach pojawiali się obywatele Rosji, dla których Europa, choć nie tylko Europa, była jednym z głównych celów wypadów wakacyjnych, to w tej chwili będzie dużo bardziej trudne, bo po prostu nie ma na te wakacje jak dolecieć. No albo jeżeli nawet jest taka możliwość, to koszty takich wakacji wzrosną wielokrotnie. Innymi słowy, jest jakaś nadzieja w tym, że kiedy obywatele Rosji dostrzegą, jak bardzo obniżył im się standard życia, kiedy dostrzegą, że za przysłowiowego pomidora czy paprykę trzeba zapłacić kilkukrotnie drożej, to może i u nich pojawić się refleksja, że ta wojna jest im do niczego niepotrzebna. Z drugiej strony jednak, proszę łaskawie pamiętać, że Rosja to nie wielkie miasta, to nie ludzie o wysokim potencjale wiedzy, kompetencji intelektualnych. Rosja to wsie, małe miasteczka i to warto wziąć pod uwagę, że ten poziom wykształcenia obywateli Rosji jest dosyć słaby, jeżeli mówimy o realiach europejskich. Po drugie, w bardzo wielu przestrzeniach terytorialnych Rosji nie ma internetu. To nam się może wydać zaskakujące, ale tak jest. I po trzecie, w tychże przestrzeniach terytorialnych, te wioski, miasta i miasteczka, tam właściwie jest dostęp do jednej tylko telewizji. Telewizji propagandowej, telewizji rosyjskiej. Więc moją obawę generuje również to, kiedy zadaję sobie pytanie, jaka część obywateli Rosji ma świadomość tego, co dzieje się naprawdę i co tak naprawdę skłoniło Putina do tego typu agresji? Jaka część obywateli Rosji ma świadomość dramatów, bo w Ukrainie giną również żołnierze rosyjscy i kiedy penetruje różnego typu media rosyjskie, a staje się to coraz trudniejsze, no to okazuje się, że ta narracja, którą prezentują media rosyjskie, jest z naszego punktu widzenia no nie do zaakceptowania. To jest kłamstwo na kłamstwie i jeszcze powielane kłamstwem, więc myślę sobie, że ktoś, kto nie ma w sobie pewnej dociekliwości, ktoś, kto nie ma chęci sprawdzenia tego, jak jest naprawdę, może naprawdę wierzyć w to, że to jest wojna z nazistami czy faszystami ukraińskimi i to jest wojna, która powinna być prowadzona. Ja mam po prostu obawę, że zupełnie inaczej zachowywałby się naród rosyjski, gdyby miał dostęp do prawdy, do tego, co widzimy my w Europie Zachodniej, w świecie. Rosjanie nie wszyscy to wiedzą, nie wszyscy to widzą. Ja miałem bardzo konkretny przykład w piątek, kiedy jednej ze studentek z Rosji, dokładnie z Kaliningradu, wysłałem fragment przekazu telewizji rosyjskiej. Ona była załamana tak tępą, cytuję, propagandą, ale wysłała to do swoich rodziców w Kaliningradzie. I po pół godziny przyszedł screen ekranu, co rodzice jej odpisali. Rodzice odpisali jej, spróbuję zacytować, Boże dziecko, jak tobie w tej Polsce wyprali mózg. Prawda jest zupełnie inna. No więc, drodzy Państwo, jeżeli rzeczywiście w dużym Kaliningradzie, bo to nie jest ani wioska, ani małe miasteczko, obowiązuje tego typu narracja, jeżeli rzeczywiście ci ludzie mają przekonanie, że to nie jest agresja i rzeczywiście wierzą w to, że w Kijowie i w Charkowie obywatele Ukrainy witają wojska rosyjskie kwiatami, a w tym przekazie takie były stwierdzenia, no to wydaje się, że realna szansa na to, aby obywatele Rosji doprowadzili do tego, na co chyba część Europy bezskutecznie liczy, aby odsunąć Putina od władzy, jest nadzieją niebywale naiwną. Proszę też pamiętać o tym, że obywatele Rosji muszą mierzyć się z ryzykiem polegającym na tym, że wyjście na ulicę, manifestowanie i kontestowanie Putina oznacza dla nich natychmiastowe aresztowanie, proces sądowy, no i wiele lat pozbawienia wolności. Naprawdę w takich sytuacjach u nie wszystkich starczy odwagi i powiem, że doskonale pamiętam Polskę przed rokiem 89 i pamiętam doskonale, że też nie każdy miał odwagę z tych, którzy kontestowali PRL, wyjść na ulicę i podejmować walkę o wolną, suwerenną Polskę, bo i tu pojawiały się groźby różnego typu sankcji, pozbawienia wolności, wyrzucania ze szkół, z uczelni. Kto pamięta tamte czasy, na pewno wie, o czym mówię.
Bardzo dobrze, że nawiązał pan do mediów, bo w tym konflikcie pojawiła nam się nowa strona. Jak dotąd w żadnym konflikcie, wydaje mi się, nie było takiej siły, jaką jest Anonymous. Wypowiedzieli oficjalnie cyberwojnę Rosji. No i z tego, co wiem, to dzisiaj albo wczoraj chyba zhakowali po prostu rosyjską telewizję i puszczali w niej fakty. No i też mieli cyberataki na różnego rodzaju rosyjskie strony. Myśli pan, czy właśnie coś takiego może faktycznie otworzyć Rosjanom oczy, tym, którzy nie mają na przykład dostępu do Twittera albo są bardzo głęboko w tej propagandzie?
Zacznę od stwierdzenia, że ta wojna toczy się na wielu frontach. I jest to chyba pierwsza wojna, która się toczy również w przestrzeni internetowej i to nie tylko rozumianej jako strony internetowe, ale jako tak zwane media społecznościowe. Problem polega na tym, że obywatele Rosji mają bardzo utrudniony dzisiaj dostęp do bardzo wielu mediów społecznościowych z najbardziej prostego powodu, mianowicie Władimir Putin zdał sobie sprawę, że jest to dosyć skuteczny kanał przekazywania informacji o tym, co tam w Ukrainie dzieje się naprawdę. I dzisiaj bardzo wiele portalów społecznościowych po prostu jest cenzurowanych, a więc jest ograniczony dostęp do informacji. Z drugiej strony rzeczywiście i ja z satysfakcją i radością odnotowałem aktywność Anonymousa, bo skoro rzeczywiście jest tak, że przeciętny obywatel Rosji ma problemy z dostępem do prawdziwej informacji, jest zrzucana na niego, tu dam cudzysłów, propagandowa bomba Kremla, ta informacyjna oczywiście, to Anonymous zajął się tym, aby Putinowi to utrudnić. I czytałem również i cieszyłem się z tego, że tego typu działania są możliwe i skuteczne i oby tego było więcej i częściej. najczęściej, aczkolwiek mam znowu najdalej idącą obawę, że w Rosji zostaną podjęte takie środki obronne, że tak powiem, z punktu widzenia tych mediów, aby takie ataki hakerskie w przyszłości najbliższej się nie zdarzały albo były rzadkością, bo dla Putina to jest bardzo poważny problem, kiedy nagle miliony ludzi, które siedzą przed telewizorami i oglądają te kanały propagandy rosyjskiej, widzą obrazy, które muszą zmuszać do refleksji. Pamiętajcie Państwo, że tam nie ma problemów natury językowej, czyli niepotrzebny jest tłumacz. Od po prostu dzisiaj pamiętajcie Państwo również o tym, że każdy z nas jest dziennikarzem amatorem, quasi dziennikarzem. Każdy z nas ma w kieszeni, w torebce telefon komórkowy, a telefon komórkowy to również aparat fotograficzny i kamera. I dzisiaj bardzo wiele informacji o tym, co się dzieje w Ukrainie, ja chociażby otrzymuję kanałami prywatnymi od swoich studentów, którzy zostali w Ukrainie, bo pojechali na ferie, teraz nie mają jak wrócić. Mężczyźni w ogóle nie mogą wrócić, a kobiety, studentki nie mają jak wrócić, bo o ile nie jest problemem powrót, przyjazd do Polski z Lwowa, to z Charkowa, z Doniecka, z Kijowa jest to bardzo poważny problem, więc oni siedzą tam na miejscu. I właściwie każdego dnia, a na pewno tak było dzisiaj, otrzymywałem filmy, w których pokazywano mi rzeczywistość na ulicach Ukrainy. I to są obrazy dramatyczne i przerażające. I chcę Państwu też powiedzieć, że zupełnie inaczej wygląda wojna postrzegana w kategoriach anonimowości. To znaczy jacyś Ukraińcy giną, cierpią głód, niedostatek i tak dalej. A zupełnie inaczej ta wojna wygląda w sytuacji, kiedy ona dotyka Aleksandra, Poliny, Bohdana i tak dalej. Ja od nich dostaję informacje albo mailowe, albo filmy, albo WhatsAppowe, co się dzieje i widzę ten dramat każdego dnia. I dobrze byłoby, gdyby udało się również te informacje przekazywać do Rosji. Jak powiedziałem, oficjalnym tym kanałem, za pomocą którego my otrzymujemy te informacje, to już jest niemożliwe, bo Putin na to nie pozwala, więc cała nadzieja w grupie Anonymous i panowie, panie, panowie, do roboty, róbcie tego więcej, róbcie to częściej, bo można oczywiście mieć ograniczoną nadzieję, ale im więcej prawdy będą widzieli ludzie w Rosji, tym bardziej będą przekonywali się, że ta wojna naprawdę nie powinna mieć miejsca.
A czy w tak krwawej sytuacji, gdzie, tak jak pan mówi, większość społeczeństwa jest też zmanipulowane fake newsami i tym wszystkim, a niektórzy z byłych współpracowników Putina, mówiąc kolokwialnie, wspominają, że oszalał zwyczajnie, czy w takiej sytuacji jest sens prowadzenia rozmów dyplomatycznych dalej?
Pani redaktor, pani Natalio, zawsze jest sens prowadzenia rozmów dyplomatycznych. Ja wiem, że to nie jest łatwe, podanie ręki i spotkanie się face to face z nawet nie oprawcą, a zbrodniarzem wojennym, ale jeżeli rozmowy dyplomatyczne mogą doprowadzić do wstrzymania, zakończenia tego konfliktu, a więc de facto do tego, że przestaną ginąć ludzie. A proszę łaskawie zwrócić uwagę, że kiedy mówię o Putinie per zbrodniarz wojenny, to wydaje mi się to i zasadne, i konieczne.
Jak najbardziej.
Bo nie tylko atakuje cele wojskowe i militarne, ale chyba wszyscy widzą, że atakuje cele cywilne, osiedla mieszkaniowe, szpitale, szkoły, uczelnie. A więc można użyć tego typu stwierdzenia. Wszyscy widzą, że zabijane są bezbronne istoty, dzieci. W związku z tym, jeżeli udałoby się za pomocą działań dyplomatycznych powstrzymać tę wojnę, to będę upierał się w przekonaniu, że warto to zrobić. Ale później nigdy nie wolno zapomnieć o tym, aby zbrodniarza osądzić, postawić przed właściwe trybunały, po to, by wysłać komunikat w świat, że każdy, kto będzie podmiotem władzy i kto będzie próbował naruszać normy prawa międzynarodowego i rozwiązywać konflikty za pomocą wojny, będzie to zapamiętane i będą wyciągnięte konsekwencje. Więc tak, ja uważam, choć nie jest to proste, ale te rozmowy dyplomatyczne są i konieczne, i potrzebne. I już dzisiaj dowiedzieliśmy się, że wkrótce rusza trzecia fala rozmów. Nawet jeżeli doprowadzą nie do zawieszenia działań wojennych, a do stworzenia korytarzy humanitarnych, to już będzie bardzo dużo, bo to będzie oznaczało realną szansę na to, by mieszkańcy wschodniej części Ukrainy mogli bezpiecznie opuścić ten region. I chociażby z tego powodu warto te rozmowy prowadzić.
Chciałabym teraz wrócić trochę bardziej na nasze podwórko. Nasz rząd, który często przejawiał zachowania ksenofobiczne i inne fobiczne, Można się z nim zgadzać, nie zgadzać, oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii, ale taka jest moja. Robi sobie w tym momencie bardzo dobry PR jako ogromny sojusznik Ukrainy, co jest bardzo dobre, bardzo na plus, ale czy to nie odbije się później na nas, kiedy sytuacja się uspokoi? Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, że ludzie jak najszybciej przestaną ginąć i wtedy będziemy mogli wrócić do tych naszych spraw na naszym własnym tutaj podwórku, tak jak mówiłam. Czy to nie wyjdzie nam na minus ich ocieplanie wizerunku aktualne?
No myślę, że nie. To znaczy jedyne, przepraszam, co dzisiaj powinien zrobić odpowiedzialny rząd, to rzeczywiście pomóc obywatelom Ukrainy, którzy są uchodźcami i w poczuciu dbałości o własne bezpieczeństwo i własnych dzieci przekraczają swoją zachodnią granicę, szukając w Polsce schronienia. To po pierwsze. I nie zawsze byłem tym, który wystawiał rządowi po roku 2015 pochlebne recenzje, ale w ostatnich dniach twierdzę, że rząd robi to, co robić powinien. Oczywiście tu i ówdzie pojawiają się malkontenci, którzy twierdzą, że można byłoby zrobić i więcej, i lepiej, ale też nie zapominajmy o różnego typu ograniczeniach. Zresztą tak naprawdę myślę sobie również, że największe wyzwania są dopiero przed rządem, bo w tej chwili ta pomoc, ona ma taki charakter, powiedziałbym, spontaniczny. Natomiast jeżeli ta wojna potrwa dłużej, a musimy taki scenariusz założyć również, przynajmniej w wymiarze teoretycznym, to to oznacza konieczność stworzenia rozwiązań systemowych, czy to dotyczących oświaty, edukacji, polityki zdrowotnej, rynku pracy. I to jest istotne i pilne zadanie rządu. Nie tylko rządu, bo też warto wspomnieć o samorządach, o NGO-sach i o nas, o zwykłych obywatelach. Myślę, że też możemy dzisiaj z satysfakcją spoglądać w lustro, mówiąc, że zdajemy egzamin z praktyki rozumienia słowa solidarność. Natomiast zawsze w tego typu sytuacji, kiedy jest zagrożenie konfliktem zbrojnym, kiedy jest wzrastające poczucie niebezpieczeństwa, rosną notowania rządu. I tu nie dzieje się nic zaskakującego. To, co dzisiaj dzieje się za wschodnią granicą, a proszę łaskawie pamiętać, że działania zbrojne trwają czasami w odległości 90-100 kilometrów od granicy, w naturalny sposób powoduje pewnego rodzaju napięcie, którego świadectwem jest chociażby nasza rozmowa. Rozmawialiśmy o tym, co to może oznaczać dla Polski. I w takiej sytuacji właściwie ludzie zaczynają nagle zdawać sobie sprawę, że w rządzie i we władzy nadzieja. I czy to rządzi lewica, czy rządzi prawica, czy rządzą liberałowie, w tego typu sytuacji zawsze tym, którzy są przy władzy, notowania by rosły. Co zresztą widać za pomocą sondaży, które są prezentowane w ostatnich dniach, można bardzo szybko i trwale wykreślić pewnego rodzaju tendencję wzrostową. I dzisiaj to mnie akurat nie zaskakuje. I myślę sobie, że dzisiaj podstawowym problemem władz Polski powinno być to, co się dzieje tu i teraz, to znaczy zagospodarowanie i zabezpieczenie podstawowych potrzeb narodu ukraińskiego, którego myślę, że w tej chwili jest już około 2 milionów osób w Polsce, bo około 1 miliona było jeszcze przed wojną, a wczoraj padła ta granica 1 miliona uchodźców. Jakaś część prawdopodobnie pojedzie dalej, poleci, popłynie dalej, ale będę się upierał w swym przekonaniu, że jednak zdecydowana większość zostanie tu w Polsce. Więc trzeba Polskę przygotować na taką falę uchodźców. No i z drugiej strony myślę, że zadaniem rządu jest również to, aby przygotować się na to, czego boimy się, czego chcielibyśmy uniknąć, ale akurat odpowiedzialność za państwo i za obywateli nakazuje na to, by nie tylko brać pod uwagę scenariusze pozytywne, ale by również brać pod uwagę i scenariusze negatywne. Czyli scenariusz przekroczenia granic Polski również powinien być w przestrzeni zainteresowania władz polskich. To są dzisiaj podstawowe zadania. Bezpieczeństwo obywateli Ukrainy i bezpieczeństwo Polski i Polaków. A myślę sobie, że do tego codziennego konfliktu politycznego, do tej naszej wewnętrznej wojenki polsko-polskiej wrócimy, jak tylko sprawa wojny stanie się przeszłością. I tak żartobliwie powiem, że mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej, bo im szybciej znowu zaczną politycy skakać sobie do oczu, tym będzie to świadectwem tego, że znowu rośnie poczucie bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że za tym pójdzie wzrost wartości złotego, będzie niższa, nie wyższa inflacja i tak dalej. Nawet słyszę czasami opinię, że niektórym Polakom brakuje trochę tej wojenki, do której tak bardzo się przyzwyczailiśmy w ostatnich kilkunastu latach.
No tak, tylko mi też chodzi o coś troszeczkę innego, W sensie też tak jak pan mówił, to wpadła mi do głowy sytuacja, że może faktycznie rząd, bo większość rządu, przynajmniej ta oficjalna strona, robi naprawdę dobrą robotę, taką jak powinna w tym momencie. Ale czy rząd, który reprezentował ksenofobiczne zachowania, będzie potrafił zatrzymać ksenofobiczne zachowania swoich obywateli, które już się dzieją, bo przecież też było głośno o tym, że grupka dresów pobiła po prostu grupkę uciekinierów z Ukrainy na terenie Polski.
I też chyba w Przemyślu, jak pani powiedziała, dresy czy nie dresy, to nie najważniejsze. Tam zostali pobici studenci chyba z Etiopii, czyli obywatele o innej karnacji niż nasza. Co zresztą bardzo skwapliwie wykorzystała propaganda rosyjska i nie tylko propaganda rosyjska, ale białoruska od kilku dni raczy swoich widzów obrazkami tego, że w Polsce tak naprawdę nikt na uchodźców nie czeka, a jak przyjeżdżają, to są bici. Wracając natomiast do pani pytania, ryba psuje się od głowy. Bezsprzecznie te słowa, które padały w ostatnich kampaniach wyborczych, w mojej opinii paść nie powinny. Natomiast dzisiaj, jakie będzie zachowanie nas, Polek i Polaków, w stosunku do obywateli Ukrainy, to myślę sprawa, która rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach, a wręcz miesiącach. Ja mam najdalej idącą obawę, o której mówię na swoich wykładach, że dzisiaj pojawia się entuzjazm i euforia w Polsce. Witamy Ukraińców chyba tak, jak oni nie mogliby sobie tego wyśnić w najbardziej optymistycznych snach. Oni są zaskoczeni naszą życzliwością, sympatią, otwarciem naszych serc. Ale pytanie brzmi, jeżeli to nie jest coś, co będzie trwało krótko, jeżeli to nie jest sprint, a jeżeli to się okaże maraton, jeżeli tego typu działania wojenne, o których my tu dzisiaj mówiliśmy, będą trwały kolejne tygodnie i miesiące, to być może Ukraińcy będą musieli tu zostać na dłużej. I czy ta euforia rzeczywiście będzie zjawiskiem trwałym? Tu mam wątpliwości. A czego się boję? No boję się tego, że może okazać się, że nie jesteśmy przygotowani do długofalowego wspierania obywateli Ukrainy. Tak jak dwa lata temu, kiedy wybuchła pandemia, biliśmy brawo lekarzom i pielęgniarkom i to były te zawody o najwyższym poziomie szacunku, prestiżu, uznania. A kilka miesięcy później wykazywaliśmy niechęć i prezentowaliśmy postawy ostracyzmu, czyli wykluczenia. Bardzo tego się boję i już dzisiaj o tym myślę, że jak za pół roku zginie przysłowiowy rower, to żeby nie padła najbardziej oczywista teza, że skoro zginął rower, to pewnie kto go ukradł? No właśnie, i tu już nawet nie dopowiem. Czas pokaże. Ja mam nadzieję, że te różnego typu fobie w tej chwili nie będą dominowały naszego życia publicznego, ale to jest zaledwie nadzieja. Pewności nie mam.
Naszą rozmowę chciałabym skończyć z akcentem troszeczkę milszym, na tyle, ile miły może być w takiej sytuacji. Wspominał pan nam wcześniej, że pana studenci na Uniwersytecie Gdańskim prowadzą zbiórkę rzeczy potrzebnych na front, bądź po prostu dla Ukraińców tu lub tam u nich. Gdzie można zdobyć informacje, jak można wspomóc?
No, to jest sytuacja, która powoduje, że właściwie u nas wykładowców serce rośnie. Tyle różnych rzeczy, w tym również kontrowersyjnych, mówi się o ludziach młodych, o młodych Polkach, Polakach, że są sfokusowani na sobie, myślą tylko o sobie, tylko ja i nic więcej. A to oto w dniu wybuchu wojny bardzo szybko studenci zorganizowali akcję Studenci Pomagamy. Ta akcja nabrała wymiaru na początku instytutowego. Tu jestem dumny, że zainspirowałem, czy byłem wśród tych, którzy inspirowali studentów do tego, żeby nie siedzieć z założonymi rękoma i nie ocierać łez cieknących po policzku, tylko żeby się zaangażować, żeby zrobić to, co każdy może zrobić. I akcja, która miała mieć wymiar małej akcyjki, takiej w ramach instytutu, dzisiaj przerodziła się w akcję ponad uniwersytecką, czyli nie tylko ta akcja ogniskuje zainteresowanie studentów uniwersytetu i również innych kierunków i wydziałów, ale największą część darów otrzymujemy od po prostu obywateli Trójmiasta. Od ludzi, którzy gdzieś poprzez przekaz medialny zobaczyli i usłyszeli, że na Wydziale Nauk Społecznych na ulicy Barzyńskiego 4, a najprościej tuż przy McDonald's koło hali Oliwia, kolejny budynek za McDonald's to właśnie Wydział Nauk Społecznych, że tam właściwie każdego dnia, również w sobotę i w niedzielę, prowadzona jest akcja zbierania, selekcji i wysyłania darów. Młodzież pracuje w pocie czoła. Dzisiaj znowu otrzymałem kolejny SMS od osoby, która tam jest organizatorką, takim mózgiem zarządzającym tą akcją, że znowu brakuje rąk do pracy, żebym spróbował zmobilizować kolejnych studentów do zaangażowania. Robię to, ale tę decyzję musi podjąć każdy student. To znaczy, powtórzę raz jeszcze, wydaje mi się, że najgorsze, co można dzisiaj robić, to siedzieć przed telewizorem, czy przed ekranem telefonu, czy laptopa i ze smutkiem i z dreszczem wpatrywać się w obrazy wojny. To za mało. To obywatelom Ukrainy i Ukrainie nie pomoże. Dzisiaj warto wstać i zadać sobie pytanie, a co ja mogę zrobić, jeżeli nie dla Ukrainy, to ku temu, żeby i moje państwo, i moja rodzina była bezpieczna, bo pomagając Ukrainie, tak naprawdę pomagamy również sobie. Im więcej samolotów rosyjskich spadnie na Ukrainie, im więcej czołgów spalą Ukraińcy, tym mniej tych samolotów doleci, a czołgów dojedzie do polskiej granicy. Więc warto też o tym pamiętać. I to zaangażowanie przechodzi najśmielsze nasze oczekiwania. No, dość powiedzieć, że po zainteresowaniu mediów tą akcją, okazało się, że nie tylko pojawili się kolejni mieszkańcy Trójmiasta, którzy uznali, że warto tę akcję wspomóc swoimi darami, ale otrzymaliśmy kontakt mailowy od jednej z organizacji charytatywnych w Niemczech i od jednej z Norwegii, bo oni też zbierają dary i nie bardzo wiedzieli, co z tymi darami zrobić. W weekend przyjechał TIR, w piątek bądź w sobotę przyjechał TIR z Norwegii, i chyba tego samego dnia, albo dzień wcześniej, bądź później, przyjechał bus z Niemiec, ubrania, kosmetyki, śpiwory, cała masa potrzebnych rzeczy. My to zbieramy, my to selekcjonujemy, liczymy i wysyłamy do Ukrainy. I muszę powiedzieć z dumą, że to są transporty, które dochodzą oczywiście głównie w okolice Lwowa. Dalej nie mamy odwagi kogokolwiek narażać na utratę zdrowia, a może nawet życia, ale te transporty jadą i kolejna informacja bardzo pozytywna. Bardzo często po prostu odzywają się byli studenci, w tym również moi studenci, którzy widząc, słysząc o tej akcji, dzwonią, przysyłają SMS-y, maile, czy można jakoś pomóc, i oczywiście okazuje się, że każdy pomaga jak potrafi. Jeden z naszych studentów właśnie w ubiegłym tygodniu zawiózł całą ciężarówkę darów do Lwowa. Mamy z tego dokumentację filmową, fotograficzną. Mamy oficjalne podziękowanie ze Lwowa. No, serce rośnie, kiedy widzi się, że ta pomoc ma sens i ona trafia do tych, którzy dzisiaj najbardziej ją potrzebują, jej potrzebują. Choć warto też pamiętać o tym, że kierunki czy azymuty kierowania tej pomocy są dwa. Jeden to Ukraina, a druga to tu Pomorze. Tu jest coraz więcej obywateli Ukrainy, ludzi, którzy przyjeżdżają i często jedyny ich dobytek to jest mała walizka albo plecak. I dlatego tym ludziom trzeba na pomoc, na początku udzielić istotnego wsparcia. Bo powtórzę raz jeszcze, bo idea solidarności, bo ktoś kiedyś nam pomagał. Powodów jest wiele. Warto by widzieć potrzebę niesienia tej pomocy.
W tak okropnej sytuacji takie inicjatywy są naprawdę pozytywne i pokrzepiające. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
To ja dziękuję, choć żałuję, że tematem rozmowy była tak smutna i niełatwa problematyka.
Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w dużo weselszych okolicznościach. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękujemy Natalii Kurasińskiej, która miała okazję porozmawiać z doktorem Jarosławem Ochem odnośnie obecnej sytuacji w Ukrainie. A poza tym chcielibyśmy wam przypomnieć, że w naszej szkole, w szkole wyższej w Gdańsku, u nas tutaj w Ateneum, również jest zorganizowana zbiórka dla osób potrzebujących z Ukrainy. Przypominamy, że nasza szkoła mieści się przy ulicy 3 Maja 25A w Gdańsku, w Śródmieściu. Zapraszamy.